Cześć, jest już luty. Witamy Was w kolejnym odcinku do kompresora. Niestety, zaprawdę dopiero drugim w tym roku, ale jak pewnie wiecie, na świecie i w kinach dzieje się bardzo dużo, także byliśmy dość dopracowani. Jest ze mną oczywiście, jak w każdym odcinku, Magda Maksymiuk.
A ze mną jest Sebastian, jak też zawsze w każdym odcinku.
Tak. Dzisiaj będziemy Wam starali się skondensować dwa ważne wydarzenia. Jedno minione, jedno to, które dopiero nadejdzie z filmowego świata. To minione to oczywiście był festiwal filmowy w Berlinie, który skończył się w zeszłą sobotę. Natomiast to, co nadchodzi, no to są oczywiście Oscary, które będą z nocy polskiego czasu, z nocy z niedzieli na poniedziałek. Poza tym będziemy chcieli Wam jeszcze gorąco zarekomendować film, który prawdopodobnie niestety przepadnie w naszych kinach, ale spróbujemy podjąć małą misję ratunkową, żebyście jednak zwiększyli liczbę widzów. Chodzi tutaj o film Kebab i horoskop Grzegorza Jaroszuka. Ale najpierw będziemy się trochę znęcać, znaczy ja będę znęcał się nad Magdą, która właśnie wróciła z festiwalu w Berlinie i będzie odpowiadała na moje pytania związane z tym, jaki był festiwal i jaki poziom reprezentowały filmy z głównego konkursu lub też sekcji Panorama. Bardzo ciekawe.
Bardzo dobre pytanie, bo dobrze, że to właśnie w ten sposób zaprezentowałeś, że konkurs główny, a sekcja Panorama, bo faktycznie to są te dwie rzeczy, które ja zawsze najuważniej obserwuję. I rzeczywiście ten kontrast jest ogromny, bo w tym roku troszeczkę zawiodłam się na konkursie głównym. To już było moje czwarte Berlinale i generalnie już jakiś tam ogląd sytuacji mam i wiem, jak to może wyglądać. Natomiast faktycznie w tym roku trochę zawiodło tych starych mistrzów, czy może też tych autorów, po których się spodziewaliśmy całkiem dużo, na przykład Werner Herzog. Jak słyszałam w kuluarach, też większość zawiódł Terrence Malick ze swoim filmem Night of Cups. Natomiast mnie ten film się całkiem podoba. To znaczy, to nie jest film właśnie może, który się może podobać, bo jest to film taki, który zawiera pewną głębię, albo niektórzy twierdzą, że właśnie jej brak. Natomiast jak dla mnie to jest bardzo takie zdolne, powiedzmy, utrzymanie tej trylogii poprzedzonej dwoma jego filmami, właśnie Terrence'a Malicka, czyli Drzewo Życia i To The Wonder, które właśnie w polskiej dystrybucji się nie znalazło. Taka klamra zamykająca, ale też komentująca właśnie takie wydarzenia, które się dzieją teraz na świecie, czy też trendy, jakie obserwujemy w stylu właśnie tej krytyki współczesności, krytyki celebracji aktorów, aktorek. To są takie rzeczywiście dla mnie dosyć ciekawe trendy i tego było całkiem sporo. Natomiast jak dla mnie, bo możesz się pytać zaraz o zwycięzcę też.
Właśnie chciałem zapytać bardziej jeszcze o pociągnąć, bo Wojtek, no. Night of Cups, bo jak wiesz, Malick jest mi bliski, chociaż To The Wonder jednak było zawodem. Chciałem zapytać się o zdjęcia Emanuela Lubezkiego, bo one były zachwycające w To The Wonder. To był właściwie taki niestety jedyny element, który przy tym filmie trzymał, który nie pozwalał od niego odejść, to były te zachwycające zdjęcia. I czy Lubezki tym razem też pokazał klasę?
To znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że te zdjęcia... Jakby wszystkie te trzy filmy ostatnie Malicka, one są do siebie bardzo podobne. Ja w zasadzie nie mogę teraz już rozróżnić, czy w tym filmie wydarzyło się coś takiego, co by mnie wizualnie rzeczywiście olśniło. Wydaje mi się, że aż takich olśnień nie było. To było dosyć rzeczywiście jednostajne i też coś, co już wcześniej było obecne. Jak dla mnie chyba jednak w Drzewie Życia było to bardziej wyraźne. Na przykład w Drzewie Życia zdjęcia. W tamtym filmie. Tutaj to już była jednak powtarzalność, natomiast ja się tak jakby całkowicie oddałam, w zasadzie wszystkie moje zmysły poddały się tej atmosferze tego filmu i wydaje mi się, że akurat na tamten czas to było coś, co mnie wciągnęło. Wiele osób rzeczywiście mówi, że to jest pretensjonalne, powtarzalne, że znowu, natomiast tak Drzewo Życia ani To The Wonder mnie nie zafascynowało jak ten film. Wysiedziałam spokojnie dwie godziny do końca, a później poleciałam na konferencję z udziałem Christiana Bale'a i Natalie Portman. Także tak to się właśnie robi w Berlinie. Można
właśnie
powiedzieć.
Podobno te konferencje prasowe były ciekawsze niż filmy w niektórych przypadkach. Tutaj mówię o Isabel Coixet i o właśnie o Herzogu, którzy podobno srobotnie zawiedli. Byłaś na tych konferencjach? Starałaś się tam docierać?
Niektórych, tak, tak. To jest też kolejne dobre pytanie, bo to też jest...
To chyba dosyć, James Franco był na każdy.
Tak, właśnie, to tak. Gwiazda tego roku, to już wszyscy też podkreślają, bo James Franco pojawił się w trzech filmach pokazywanych na festiwalu, w jednym konkursowym, w jednym pozakonkursowym, czyli w filmie Wima Wendersa, który był pokazywany z okazji jego retrospektywy. No i jeden film I Am Michael w sekcji Panorama, którym ja się z kolei bardzo zawiodłam, niestety. I tak jak dwa lata temu bodajże James Franco też był w trzech filmach, bardziej eksperymentalnych wtedy, i wtedy jakoś tak wzbudził więcej pytań, więcej emocji. Mhm. Tak teraz przyjechał jakby jako zwycięzca, natomiast nie przyjechał z materiałem, który uzasadniałby takie stwierdzenie. Więc te filmy dwóch niemieckich autorów, czyli właśnie Wim Wenders i Werner Herzog, przywieźli swoje chyba najnudniejsze w ogóle filmy, najbardziej jakieś niezrozumiałe i w ogóle nieuzasadnione, jakie można było przywieźć. Natomiast film I Am Michael to jest film o ex-geju pastorze, który odkrył właśnie Boga w międzyczasie i jakoś przekształcił się, powiedzmy, z geja w najbardziej, najfajniejszego w ogóle chłopaka, jakiego można mieć. I to jest film, który mnie zawiódł, bo oczekiwałam jakiejś głębi po nim, natomiast dostałam taką troszeczkę hagiografię w sumie, też nieuzasadnioną, nieumotywowaną, takie troszeczkę przejście z jednego kroku do drugiego. Może to dlatego, że reżyser Justin Kelly jest debiutantem i może jeszcze tak jakoś nie myślał, może, że ma dobry materiał, bo to jest dobry materiał na film, ma dobrą obsadę, bo też obsada jest świetna, oprócz Franco gra między nimi Zachary Quinto, który był dużo lepszy w tym filmie, i Emma Roberts. A jednak wyszło mu bardzo płasko i jednostajnie, więc dla mnie to też jeden z zawodów, ale może teraz coś, co mnie ucieszyło, bo my tak mówimy, co?
Tak,
bo mówimy tak, ja mam w ogóle bardzo dużo olśnień tak naprawdę, mimo że przy tych 40 filmach może z 5, z 7 było takich. Ale z konkursu na pewno film, który dostał specjalną nagrodę jury, czyli Klub Pablo Larraina z Chile. To jest film, który od samego początku, od pierwszej w zasadzie projekcji, bo później jeszcze weszłam na chwilę na inną i później jeszcze poszłam na konferencję, bo rzeczywiście to jest film, który można oglądać wiele razy. Także zaczekaj, polecam. Na pewno będzie w kinach. To jest film, który dotyka trudnych tematów, bo dotyka kościoła, pedofilii i homoseksualizmu wśród księży, ale nie jest to taki bardzo... Znaczy to jest film na serio, na poważnie, ale nie ma tego gravitas, nie ma takiego ciężaru gigantycznego, który by sprawił, że jesteśmy w totalnej depresji po projekcji. Nie ma tam jakichś rzeczywiście promieni słońca i optymizmu, ale jest to tak film... zagrany i wyreżyserowany, że nie mamy poczucia tego niesamowitego ucisku na duszy, kiedy oglądamy film o takim temacie, więc dla mnie to jest rzeczywiście taki trochę paradoks i coś, co warto było docenić taką nagrodą. Na pewno Małgośka Szumowska. Małgośka, ona chce się nazywać Małgośką, czy Małgorzata Szumowska. Przywiozła swój film Body, Ciało, którym też już było bardzo dużo i w polskich mediach, i w światowych, bo to jest film też zaskakująco optymistyczny. Chociaż do pewnego momentu, znając wcześniejszą filmografię Szumowskiej, można się było zastanawiać, czy też przywiezie film bardzo taki dramatyczny, czy to będzie film też smutny w sumie, bo i 33 sceny z życia, i ostatecznie też i w imię miało taki wydźwięk pesymistyczny. Tak, ten film to jest kolejne w zasadzie takie wcielenie, zupełnie coś innego. Na początku wydaje się, że oglądamy coś bardzo serio. Mamy prokuratora, który bada ciało Denata po śmierci, natomiast i też jest zaplątany jakoś te swoje rodzinne losy, też dosyć smutne, a nagle wchodzi nam czarna komedia. To jest coś bardzo oryginalnego. Już wkrótce w polskich kinach, zdaje się, już na początku marca.
Tak,
więc
6 marca jest.
Dokładnie, więc bardzo premiera. Niedługo będziemy mogli sobie pogadać jeszcze więcej.
Co na pewno zrobimy. No, nagroda dla Szumowskiej bardzo cieszy. To chyba już jest jej taki karnet do głównego konkursu w Berlinale, no ale to nie tylko dla niej i dla kina polskiego jest to ważne wyróżnienie. Czy poza tymi nagrodzonymi filmami, bo tam jeszcze oczywiście jest rumuński Radu Szudes, Aferim.
Tak, są widziałam, jeszcze, że będziesz chciał.
Jest
powiem.
Jeszcze film Pod elektrycznym niebem, który też był koprodukcją polsko-rosyjsko-ukraińską.
Tak, ten film Pod elektrycznym niebem, on jednak trochę zawiódł, bo rzeczywiście oczekiwania były dość duże. To jest taka spora produkcja zresztą. I rzeczywiście Apple Films z Dariuszem Jabłońskim między innymi się zajęło produkcją tego filmu, ale i tam też występuje kilku polskich aktorów w takich drugich planach. Natomiast ten film rzeczywiście okazał się dosyć jednostajny i taki nie wykorzystujący wszystkich szans, które były na początku i takich obietnic, które zostały złożone, można tak powiedzieć, myślę, nie zdradzając za dużo też fabuły. Natomiast jeśli chodzi właśnie o rumuński film, czyli Aferim, to jest też coś, może nie powiedziałabym, że jest to rewelacja festiwalu, bo takich było zadziwiająco niedużo w czasie całego festiwalu, ale taka ciekawostka, bo to jest film, który można nazwać takim wschodnim westernem, czy też easternem, nie wiem, czy istnieje takie w ogóle sformułowanie, nakręconym w ogóle w czerni i bieli wyłącznie. No i rzecz się dzieje prawie 2 wieki temu, więc to jest też bardzo, bardzo ciekawy miszmasz w ogóle gatunkowy. No i ogląda się rzeczywiście jak najlepsze westerny. Więc i ma też takie tempo właśnie niespieszne, ale później rzeczywiście to się wszystko przyspiesza. No i też dużo jest takiego sytuacyjnego humoru. Myślę, że ci się to na pewno spodoba, bo takich rzeczywiście filmów nie było w czasie tego festiwalu. Dużo było oczywistości, dużo było takich filmów średnich, takich, które może nie obiecują za dużo, ale z drugiej strony, będąc na festiwalu berlińskim, już zdajemy sobie sprawę, że to już jest rzeczywiście zaproszenie do grona najlepszych filmowców, więc ja sobie tego grona bez Rumunów nie wyobrażam. To już chyba od wielu lat tak jest.
Że najlepszą rzeczą, jeżeli chodzi o kino rumuńskie, jest to, że ta nowa fala się utrzymała, że to nie było, jednorazowe. Że to nie była jednorazowa zwyżka, no hodowała pewnych reżyserów, którzy już na stałe będą gościć na różnych festiwalach, tak. No a co najważniejsze, będą kręcili świetne filmy.
To jeszcze tylko wspomnę o filmie 45 lat Andrew Haiga, który właśnie to jest już od pierwszego seansu też wiedziałam, że to jest film, który przyniesie nagrody główne aktorskie, bo tutaj mamy fantastyczną Charlotte Rampling i Toma Courtenaya, którzy grają starsze małżeństwo i w zasadzie filmów o starszych małżeństwach też w ostatnim czasie było sporo, natomiast ta para aktorów tak niesamowicie subtelnie i z taką wrażliwością rozgrywa te swoje role, z taką mądrością i życiowym doświadczeniem, że te niuanse ich życia 45-letniego wspólnego ogląda się z wypiekami na twarzy.
Bo ten film tak naprawdę jeszcze ma fantastyczny punkt wyjścia. Jest tutaj małżeństwo właśnie z tym tytułowym 45-letnim stażem i nagle mąż dowiaduje się, że znaleziono ciało jego dawnej miłości.
Wiesz, a skąd to wiesz? Czytałeś? Przygotowałeś się? Super.
Śledziłem relację na bieżąco. W każdym razie to jest niesamowity temat na film. Bardzo jednak myślę jeszcze nie obrobiony w kinie. Jednak niestety relacje między osobami, które przekraczają pewien wiek, są traktowane bardzo protekcjonalnie albo po prostu pomijane. No i czytałem też, że ten film ma bardzo duże szanse na pójście w ślady filmu Boyhood. Chodzi tutaj o początek pewnej drogi nagród, aż do ceremonii oscarowej, tak jak było właśnie w przypadku amerykańskiego filmu, który też miał premierę w Berlinie.
Faktycznie, byłoby fantastycznie, bo to jest film, nie wiem, czy to też jest taka historia oscarowa, bo Boyhood to jest w ogóle sam proces powstawania tego filmu i czas, jaki był potrzebny, żeby ten film w ogóle zmontować, zrealizować, to budzi respekt. Przy 45 latach wszystko jest jakby o pół tonu niżej. Jest takie bardziej ciche, spokojne. To jest takie angielskie aktorstwo, angielski sposób prezentowania historii, ale w najlepszym wydaniu. Jak dla mnie to zdecydowany jest triumf właśnie głównie aktorski, ale też i zdjęcia są przefantastyczne i cała okolica, właśnie ta angielska prowincja, która jest w ogóle fotografowana wspaniale, to jest rzeczywiście coś wartego uwagi. I myślę, że generalnie ten werdykt jury był sprawiedliwy. Myślę, że przebija się ta opinia wśród innych krytyków też, że spośród tych, które warto było zobaczyć i nagrodzić, wszystkie te filmy były przez jury pod przywództwem Darrena Aronofskiego nagrodzone. Więc festiwal sprawiedliwy. Myślę, że werdyktem rzeczywiście tak było. Co do pokazów specjalnych, to jeszcze tylko jedno zdanie, że z pewnością te filmy pojawią się w polskich kinach, na przykład Selma, to już wiemy, że będzie w kwietniu. To jest opowieść o jednym z wydarzeń związanych z osobą Martina Luthera Kinga. Za kamerą stanęła Ava DuVernay, czyli jedna z bardziej obiecujących reżyserek amerykańskich. prawie, że stała się pierwszą afroamerykańską kobietą, która dostała nominację do Oscara. Do tego nie doszło ostatecznie, ale Ava się nie przejmuje, robi swoje dalej. To jest jeden film, drugi to troszeczkę rozczarowujący film Life Antona Corbijna z Robertem Pattinsonem i z Dainem DeHaanem.
Właśnie miałem o Daina DeHaana zapytać. Mm-hmm. Jak wiesz, bardzo śledzę jego karierę. Uważam, że jest z najlepszych aktorów młodego pokolenia. Jeżeli filmowi się nie udało, a szkoda, bo Corbijn ostatnio tak, bardzo poszukiwanym człowieku tak, jednak tak, pokazał tak, dużą umiejętności reżyserskie.
Może nie aż tak, że się nie udało, natomiast, bo ten film wciąga, tylko po prostu on wiele rzeczy pomija, wydaje się, że tak jakby, znaczy wiadomo, że postać Jamesa Deana jest tak barwną, niesamowicie też kontrowersyjną w pewnym sensie postacią, że w zasadzie... Nie wiem, czy jeden film to by wystarczyło, prawda, żeby to wszystko pokazać. Zresztą wiele już było filmowych biografii, ale chodzi o to, że jakby wydaje mi się, że Dane DeHaan troszeczkę nie udźwignął tej roli. Właśnie może tego za bardzo chciał się wcielić w postać Deana, mhm, za mało dał z siebie. I jednak to widać, że chce być bardzo jak Dean, ale brakuje mu tej charyzmy, a z kolei od siebie nie proponuje zbyt wiele, żeby zastąpić tą charyzmę własnymi środkami wyrazu, więc tam troszeczkę zabrakło i też tempo jakby narracji jest zbyt wolne jak dla takiej naprawdę dogłębnego biopiku, więc ja tam troszeczkę się upatruję takich niuansów, natomiast ta historia ogląda się dobrze, myślę, że będzie pewnie okazja, żeby ją zobaczyć, natomiast przeciwwagę dla tej biografii stanowi film Pan Holmes o podstarzałym już Sherlocku Holmesie, w którego wciela się Sir Ian McKellen, i to jest film Billego Condona. To jest film ostatniej w zasadzie sprawie, zagadce, którą rozwiązuje Holmes, ale utrudnia mu to jakby systematyczny zanik pamięci i zdolności dedukcyjnych. To też ciekawa historia zresztą. I tutaj zdecydowanie, mimo że też jest dosyć wolne tempo narracji, to jednak aktorsko jest to udźwignięte na dużo lepszym poziomie, jakby tutaj się ogląda z otwartą buzią przez cały czas i okres trwania filmu, więc dużo było biopików w tym roku też na, jak widać, jak słychać zresztą na Berlinale, oprócz tej Selmy i Kinga i właśnie Deana, i w zasadzie te wszystkie największe postaci się przewijały gdzieś po berlińskim bruku.
Świetnie. No Magda, dziękuję Ci bardzo za zdanie tej relacji.
Nie ma za co. Czekamy następnym razem będziemy oglądać.
Na kolejny Berlin. I czekamy na premiery tych filmów. Mam nadzieję, że pojawią się wszystkie. Co do Taxi jesteśmy tego pewni, bo film ma już polskiego dystrybutora. Co do pozostałych filmów, myślę, że stopniowo będą wprowadzane. No i najbliżej jest premiera filmu Body, Ciało Małgorzaty Szumowskiej.
A teraz myślę, że możemy przejść troszeczkę i porozmawiać chwilę dosłownie o tym naszym polskim filmie Kebab i Horoskop, zanim przejdziemy do oscarowych naszych typów i propozycji, bo to jest film, który ty widziałeś po raz pierwszy w Gdyni, ja widziałam mniej więcej tydzień temu. I to jest film, który troszkę przepadł w naszych kinach, a to wszystko ze względu na te walentynki, ten film na G.
Ten skrót jest całkiem zasadny. Kebab i Horoskop to jest, tak jak już powiedziałeś, niestety film trochę pominięty. Chcieliśmy na niego zwrócić uwagę, dlatego że na pewno się ze mną zgodzisz. Takich filmów, takiego rodzaju poczucia humoru, jaki prezentuje ten film, w Polsce nie ma. To jest taka mieszanka filmu, mieszanka kina czeskiego i kina skandynawskiego, co zresztą tak prezentuje dystrybutor. Sama historia jest już absurdalnie cudowna, bo Kebab i Horoskop to są ksywki dwóch mężczyzn, którzy poznają się w sklepie,
barze szybkiej obsługi z kebabem.
Gdzie sprzedaje się kebaby. I postanawiają udać się specjalistów od marketingu i zreformować sklep z dywanami. W tym sklepie z dywanami, do którego nikt nie przychodzi, jest galeria fantastycznych postaci, ale to, co jest zwycięstwem Jaroszuka i tego filmu, to jest pokazywanie tych postaci jednocześnie jako postaci bardzo zabawnych, i bardzo tragiczny jednak, bo jest film, który porusza się na granicy smutku i radości i robi to w tak subtelny sposób, który ciężko jest w ogóle dostrzec na światowym rynku.
Mi się strasznie podobało przede wszystkim to, że właśnie ten, dokładnie, że ten film nie jest taki prosto w twarz. Że on może nie być przez wiele osób zrozumiany, bo rzeczywiście tam nie ma takiego rubasznego humoru, jak z polskich komedii, tych takich ostatnimi czasy, prawda, było sporo takich, że wiadomo kiedy się śmiać, bo się wszyscy śmieją, bo tak wypada, bo wiadomo, jest tak to wszystko wyliczone i wymierzone, że dokładnie zostawiane są przerwy na śmiech, jak w sitcomach. I dla mnie to jest po prostu straszny upadek tej polskiej komedii. Tutaj takich momentów nie ma, więc można się rzeczywiście zastanawiać, w którym momencie jest to ten śmiech taki zamierzony, w którym momencie jak mamy zareagować. I dla mnie w tym tkwi siła tego filmu przede wszystkim. I właśnie ta cała plejada charakterów, które każda z nich jest świetnie napisana, bo każda z nich ma jakąś cechę charakterystyczną, która odróżnia od pozostałych, a jednocześnie one się wszystkie gdzieś tam pięknie ze sobą mieszają i przenikają. I rzeczywiście scenariusz jest napisany wspaniale do tego filmu, tak samo.
Tak, tylko że każda z tych postaci, oprócz tego, że pracuje w tym sklepie z dywanami i ma jakieś swoje życiowe perypetie, często związane z nieszczęściami. Mm-hmm. To w ogóle jest chyba film o takich ludziach, którzy szukają innego życia i szukają go w innych osobach. Mm-hmm. I te inne osoby robią zresztą to samo i wychodzi z tego właśnie taka mieszanka. Z jednej strony właśnie absurdalnie śmieszna, a z drugiej strony jednak ci ludzie pozostają samotni od początku do końca tego filmu i to też jest takie dość dojmujące. W każdym razie połączenie tych dwóch rzeczy, czyli tego humoru i tej samotności, wymagało tutaj niesamowitych umiejętności reżyserskich, żeby tego nie przeważyć w żadną ze stron. I to się udało. I chyba Pichorowsko pogląda się świetnie zarówno jako komedię, i jest też również przekonującym dramatem. Stąd to połączenie godne lepszej sprawy.
Właśnie, dlatego to pierwszy raz chyba się zgadzam z dystrybutorem, że jest to idealna mieszanka tego kina czeskiego i skandynawskiego, to znaczy modelu tego kina, bo takich historii nam naprawdę zabrakło. My już staliśmy się specjalistami od polskich komedii i wiemy oboje, co to znaczy. Natomiast takiego wyważenia, takiego balansu między szczerym śmiechem, a rzeczywiście takim ludzkim dramatem, to stąpa się po cienkim lodzie. No i tutaj rzeczywiście trzeba iść do kina po prostu, żeby pokazać, że my chcemy takie historie oglądać.
Tak, i tu jeszcze jest jedna warstwa ekstra, czyli cała ta warstwa fabularna, czyli pracy dwóch mężczyzn udających marketingowców i to, jak oni się posługują językiem, jak oni zawłaszczają właściwie te wszystkie pojęcia z marketingowych podręczników,
tak,
i próbują wyrazić nimi cokolwiek, nie zdając sobie sprawy, że to jest totalny bełkot. To jest świetnie też wygrane w tym filmie.
Świetnie, więc takie też te cechy antropologiczne, socjologiczne, prawda, tam jest bardzo dużo warstw i myślę, że im właśnie dłużej się nad tym myśli, to tak, to oprócz tego tych zwykłych ludzi, tej klasy średniej czy też niższej średniej, to poza tym oczywiście mamy do czynienia z takimi perełkami, które wychwytujemy za którymś razem, czy też ten bar z kebabem, no różne tak. rzeczy. Naprawdę rzeczywiście są, jest tam dużo takich perełek poukrywanych gdzieś. No jak dla mnie bomba, to jest zwycięzca tamtego weekendu premierowego.
Tak, fantastyczny film, zapraszamy Was do kina. Musicie nadrobić niewielką widownię tego filmu.
No i co? I teraz na koniec, na sam deser, myślę, że możemy chwileczkę porozmawiać dosłownie o tych zbliżających się Oscarach, bo to już w niedzielę, w nocy z niedzieli na poniedziałek. Będzie można te Oscary oczywiście oglądać pewnie w internecie, tak myślę, prawda? No bo jeżeli chcemy wiedzieć, czy Ida zdobyła Oscara, czy Łukasz Żal i Ryszard Lęczewski zdobyli nagrodę za najlepsze zdjęcia, czy też wreszcie nasze krótkie metraże coś dostały, a jest duża szansa, bo w końcu 2 na 5 szans to jest bardzo dużo.
Tak,
czy może nasze kostiumy, tak? Anna Szepard za Czarownicę, może być różnie.
Dokładnie, to jest polski rok nagród Akademii Filmowej, bo mamy aż 2 nominacje, tak jak wspomniałaś, w krótkometrażowym filmie dokumentalnym. Nasza charakteryzatorka jest nominowana. Poza tym Ida, to jest bardzo wyjątkowe, bo film, który pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych, jest filmem nieanglojęzycznym, praktycznie nigdy nie dostaje innej nominacji niż w tej właśnie kategorii filmu obcojęzycznego. Natomiast Ida dostała nominację za zdjęcia. To jest olbrzymie wyróżnienie dla Łukasza Żala i Ryszarda Lęczewskiego.
A jeszcze dodajmy, w jakim towarzystwie, bo przecież tam jest i Lubezki, tak, którego już dzisiaj wspomniałeś, jest i Dick Pope i Roger Deakins, czyli takie nazwiska, które w zasadzie pojawiają się co roku. Mhm. Najlepsi specjaliści od zdjęć, no i naszych dwóch wspaniałych operatorów. Za tak skromny film, niesamowicie, który wybił się w zasadzie z dużym opóźnieniem, bo premierę miał przecież już 2 lata temu na festiwalu, na warszawskim festiwalu filmowym, prawie równolegle z londyńskim festiwalem, chwilę wcześniej pokazywano go w Toronto, natomiast jakby ten długi rozpęd posłużył rzeczywiście później tej bardzo owocnej kampanii oscarowej, więc zobaczymy, jak to będzie. Rzeczywiście jest bardzo wysoka stawka, bo wśród tych filmów 5, które wyjątkowo widziałam wszystkie, nie wiem jak u ciebie, ale mi się rzadko zdarza, żeby obejrzeć wszystkie zagraniczne.
Ja widziałem Lewiatana, to jest oczywiste, widziałem też film z Mauretanii, który jest zachwycający.
Zresztą który widzieliśmy razem oboje. Właśnie. I jeszcze są Mandarynki, które też są bardzo, to jest bardzo prosta historia w sumie, ale taka rzeczywiście chwytająca za serce, więc to jest też w moim odczuciu taka historia dość hollywoodzka. To znaczy ona się oczywiście dzieje gdzieś bardzo daleko od Hollywood i Stanów Zjednoczonych, ale jest tam i opowieść o przyjaźni i o wzajemnych animozjach, które później w finale okazują się rzeczywiście przeradzać w coś głębszego, w jakąś przyjaźń, więc to jest taka historia z happy endem w sumie. Może się podobać na pewno.
No tak, głównym kontrkandydatem tak. Idy na pewno będzie rosyjski Lewiatan.
Też myślę.
Zresztą mówiliśmy już o tym filmie, jak najbardziej zasłużenie. Co do Idy, no, ta nominacja jednak za zdjęcia nie jest absolutnie na wyrost, bo tak naprawdę to jest coś, co widzi się, wybija. Tam te kadry są skomponowane naprawdę w sposób perfekcyjny i każde z nich można obrobić w ramkę i powiesić na ścianie. Co do samej Idy, bo o niej praktycznie nie mówiliśmy, no to jest też film, w którym mi się najbardziej podobał proces żałoby, jaki jest w nim pokazany. Czyli to przejście z jednej roli, stanie się właściwie kimś innym po śmierci tej drugiej osoby na pewien czas, a potem powrót do własnej tożsamości. To jest świetnie pokazane i bardzo ciekawe w tym filmie. Także my na pewno kciuki za Idy będziemy trzymani. Zresztą za pozostałe filmy myślę też, akurat bardzo wysoki poziom filmów nieanglojęzycznych mamy w tym roku, także nie będzie to wielka tragedia, jeżeli Ida ustąpi miejsca któremuś z nich, bo przegrać z takimi filmami to jest prawda. Naprawdę...
Chociaż zasadniczo myślę, że co roku ta stawka filmów nieanglojęzycznych jest dużo wyższa niż amerykańskich. Filmów amerykańskich wybiera się 8-10, prawda? To jest zawsze więcej, no i też wszystkie praktycznie pochodzą z jednego kraju. Natomiast z całej reszty świata wybierają jedynie 5 filmów. Wiadomo, że to będą jeszcze dzikie historie są w tej stawce też, które są przebojowe, więc rzeczywiście będzie dość ciężko. A co byś obstawiał jako najlepszy film? Możemy się tak zabawić.
Przed zakładami o najlepszy film chciał wspomnieć o tych dwóch filmach krótkometrażowych, czyli o naszej klątwie i o Joannie. Naszą klątwę można obejrzeć bezpłatnie na stronie New York Times, jeżeli dobrze pamiętam. Film jest zrobiony przez studenta Warszawskiej Szkoły Filmowej. Film opowiada o tak naprawdę nim samym i jego żonie, to właśnie jest zdjęcie, którym urodził się syn z przerażającą chorobą, polegającą na dostarczaniu powietrza bezpośrednio do płuc, z chorobą na tyle śmiertelną i bezwzględną, że w momencie awarii tego respiratora to dziecko może w każdej chwili umrzeć, nawet podczas snu. Film jest i dojmujący, ale nie jest to też taki rodzaj kina, po którym wszyscy płaczą. Też oni starają się podejść do tego, po oczywiście przeprocesowaniu tej traumy, podejść do tego w sposób budujący, ale też nie jest to pokazane na tyle naiwnie, żebyśmy nagle dostali opowieść w zupełnie innym tonie. Także to wszystko jest bardzo składne i też świetnie wygrane pod takim kątem realizacyjnym. Bardzo dobrze opowiedziana historia. Także koniecznie wejdźcie na stronę
Nasza Klątwa. A Joannę też będzie można zobaczyć na stronie Nina Teki na przykład, tak. Z tego co wiem, właśnie w niedzielę od 19 do 22 zdaje się.
Tak, to będzie takie okno, w którym można się też zalogować na stronę Nina Teki i film Joanna obejrzeć. Z relacji, które stopniowo do nas napływały, jest to film wybitny i prawdopodobnie wygra swoją kategorię. Także koniecznie w niedzielę zarezerwujcie sobie ten też... w którejś z godzin z przedziału od 19 do 22 czas, żeby film Joanna obejrzeć. Także
zachęcamy. Tak,
polskie
tak,
kino będzie na pewno bardzo docenione po tegorocznej gali.
Natomiast jeśli chodzi o te filmy amerykańskie, to moje serce, i to już nie jest wcale jakaś specjalna niespodzianka, w zeszłym roku zdobył film Boyhood. Ja bym obstawiała ten film jako taką przygodę dla każdego. Oczywiście on ostatecznie, patrząc z perspektywy czasu i wszystkiego, co się zdarzyło od tamtego czasu, można powiedzieć, że jest trochę naiwny, trochę prosty, ale nigdy nie zapomnę tych emocji, które mi towarzyszyły seansowi. I myślę, że nawet ze względu na to, to jest film, który zdecydowanie zasłużył na zwycięstwo, mimo że rzeczywiście stawka jest wysoka, bo w zasadzie Birdman to jest film, który... W zasadzie filmy na B tak. W tym roku. To są filmy, które mnie urzekły zdecydowanie od samego początku do końca. Jakoś serce zawsze też bije po stronie Wesa Andersona. Nie wiem, czy w tym roku akurat Grand Budapest Hotel w takiej stawce rzeczywiście miałby jakieś szanse. Natomiast jeśli chodzi o samego Wesa Andersona, to życzę mu docenienia w kategorii reżyserskiej. Myślę, że jakby on prezentuje co roku, w zasadzie nie co roku, przy każdym swoim kolejnym projekcie, jak najbardziej autorskie podejście do kina, i jego styl jest tak charakterystyczny, że można go dostrzec.
Ta kategoria będzie bardzo mocna, bo przecież jest jeszcze Alejandro González Iñárritu, który zdobył nagrodę Gildii Reżyserskiej, czyli taki bilet już po Oscara. Jest przecież Richard Linklater, który reżysersko wykonał jakąś tytaniczną pracę, właściwie ryzykowną, to zbyt łagodne słowo, żeby ten projekt doprowadzić do końca, czyli oczywiście Boyhood. Co do samej stawki finałowej, no ona jest w tym roku zadziwiająco mocna. No, nie pamiętam tego rodzaju zestawienia oscarowego, szczególnie po tej reformie, gdzie nominowanych może być 10 filmów, by ten poziom był tak wyrównany. No tutaj jedynym filmem, który wydaje mi się, że odstaje od tej stawki, jest Teoria Wszystkiego, biografia Stephena Hawkinga, która jest jeszcze tak zrobiona strasznie staromodnie i...
Telewizyjnie.
Tak, dokładnie.
To jest przede wszystkim taka historia już była. Ja nie wiem, może ktoś oglądał już wcześniej serial BBC Hawking z Benedictem Cumberbatchem sprzed paru lat. W zasadzie to było to samo. Tylko, że wcześniej i tak naprawdę lepiej.
Dokładnie.
Dla BBC. Więc to jest jakby dla mnie troszeczkę niezrozumiałe, czemu ta historia jest tak lobowana, powiedzmy.
Tym bardziej, że to jest film Jamesa Marsha. Ja musiałem sprawdzać 3 razy listę płac, żeby się upewnić, że to właśnie on stoi za kamerą, ponieważ on człowiekiem na linie i shadow dancer dał pokaz poruszania się w różnych gatunkach, bo przecież to był i dokument, i takie kino szpiegowskie, i on miał fantastycznie zniuansowane relacje między postaciami. Natomiast to tutaj dzieje się bardzo
mało. Wiesz, biografie, no po prostu Hollywood uwielbia takie historie.
Ale mamy też grę tajemnic, która jest tej biografią dużo ciekawszą. Tak. Umie tą jednak postać, o której opowiada, wykorzystać, że tak powiem, w sensie jakoś dynamizować historię. Natomiast niestety James Marsh.
Wiem, czyli Eddie Redmayne dla ciebie odpada. Jakoś jednak nie. Ale no nie, który aktor w takim razie zdobył twoje serce w tym roku?
W tym roku to musi być Michael Keaton.
Michael Keaton.
Jednak i powrót też. Amerykanie uwielbiają. Powroty, ale to już nawet nie chodzi o jakąś tam sferę taką emocjonalną związaną z samym Keatonem, ale po prostu z tym, że to jest świetna robota aktorska. To jest zachwycające.
No i oryginalny Batman, nie oszukujmy się. Po prostu nie wyobrażam sobie niczego innego jak oryginalny filmowy Batman.
Tutaj nie mogło być innej roli do obsadzenia.
Ale Keaton rzeczywiście tak wznosi się na wyżyny. I dosłownie, i w zasadzie w przenośni. Natomiast co do aktorki, myślę, że możemy też... Znaczy ja wiem, że tobie się podobała Zaginiona dziewczyna. Tak. Ja tego filmu nie lubię. Teraz już to mówię otwarcie. Natomiast z tych aktorek, które tutaj widzimy, to też odrzucam aktorkę z Teorii Wszystkiego, Felicity Jones, i ja stawiam na Julianne Moore, która zasłużyła swoją rolą w filmie Still Alice.
Tak, Julianne Moore
i poprzednimi też rolami.
Zbiera wszystkie nagrody chyba, które poprzedzały Oscary, także to też jest taki pewnik. Zresztą ona w tym roku, nie chcę być bezlitosny, ale praktycznie nie ma konkurencji. Jedynie Rosamund Pike. Jednak mimo animozji to i co do filmu, no to ona jako ta zimna kobieta, która potrafi...
Powiedzmy, mści się.
Tak.
A będziesz oglądał
Oscary? Potrafi obrócić historię. Będę oglądał Oscary bardziej pod kątem kibicowania polskim filmom, ale ogólnie wydaje mi się, że ta ceremonia będzie ciekawa. Prowadzącym jest w tym roku Neil Patrick Harris, który ma taki cyniczny uśmieszek wypisany na twarzy, co ja bardzo lubię. Wydaje mi się, że...
Dobrze, to mu służy, bo on patrzy po prostu na ludzi, którzy nie są realni. On po prostu patrzy na Hollywood.
Tak.
To jest potrzebne.
I wydaje mi się, że żarty w jego wykonaniu mogą być dość cięte, także i trafione w punkt. Wydaje mi się, że ta gala nie będzie tak nudna, jak choćby pamiętna z kiedy wygrał Artysta. To było dwa albo trzy lata temu. To była naprawdę usypiająca rzecz.
No cóż.
W takim razie Oscary pewnie jeszcze krótko podsumujemy po następnym naszym spotkaniu. Trzymamy kciuki za Idę, trzymamy kciuki za dwa nasze filmy krótkometrażowe, trzymamy kciuki za Anne Shepard, kostiumograf.
I za naszych oczywiście operatorów. Tak. I mamy nadzieję, że to się wszystko powiedzie, a przynajmniej będą się dobrze bawić tam w Hollywood. Także zapraszamy Was już na kolejny odcinek Dekompresora. Będziemy oczywiście o tym informować i na Facebooku, i wszędzie, gdzie się da. No i mamy nadzieję, że pójdziecie razem z nami do kina na coś i że się właśnie spotkamy na kebab właśnie i będziemy mogli porozmawiać jeszcze o filmach. Też pamiętajcie o tym, żeby komentować nasze odcinki albo pytać też o różne rzeczy, albo na przykład sugerować nam różne tytuły, których nie zdążyliśmy obejrzeć.
Dokładnie tak.
Także żegna się z Wami i Sebastian, i Magda, i myślę, że zobaczymy się następnym razem. Mamy nadzieję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Do następnego.